I był też Gold. Zabiorę ci newsa w studiu Grzegorz Milko. Cześć.
O, wiesz coś więcej ode mnie?
Nie, no.
Ale moja... Holandia, Katar, 1-0, tak? Czy już 2?
Nie, Ekwador, Senegal.
Proszę bardzo.
1-0 dla Senegalu, ale dlaczego tak myślimy dwutorowo? Bo to ten dzień mistrzostw, kiedy już kończą się 4 mecze, każdy po sobie, a wchodzimy w tą fazę, gdzie mamy parę meczów, ale to wszystko lepiej wie ode mnie Grzegorz Milko.
No właśnie, to jest taka ciekawa faza, ta ostatnia runda grupowych meczów, gdzie mecze w jednej danej grupie muszą odbywać się o tej samej godzinie, no żeby nie kalkulować, prawda? Po co kombinować i po co gdzieś tam patrzeć na to, jak drużyna zagrała wcześniej. Ale tak śmieję się, bo też takie memy są, że niektórzy kibice już się tak przyzwyczaili do tych meczów o 11, a potem o 14, że do 16 nie ma co robić.
To prawda. Co zrobić z takim kawałem życia i dnia? Są takie memy z Pablo Escobarem, który gdzieś tam stoi, z serialu Narcos, który stoi, tęskni w różnych pozach i tęsknie, patrzy w dal, czy one obrazują takie oczekiwanie i tęsknoty. Może faktycznie teraz kibice mundialu, jak ten serialowy Pablo Escobar z założonymi rękami za plecami stoją i patrzą, kiedy będzie
mecz. On miał w pewnym
momencie
chyba dużo czasu, bo siedział, prawda?
Tak, to no prawda, właśnie. Ale się ukrywał, też miał wtedy dużo czasu. My tego czasu mamy mniej. Senegal prowadzi 1-0 z Ekwadorem. Czy Grzegorz Milko wie, co to oznacza?
No, przede wszystkim, że Senegal wyjdzie z grupy obok Holandii, bo to jest bardzo istotne. Holandia i Senegal. Senegal to są mistrzowie Afryki, ale ja cały czas gdzieś tam ten Ekwador mi zaimponował w tych dwóch pierwszych meczach. Ciekawe, czy też zaimponował naszemu gościowi, a jest nim były świetny bramkarz Lecha Poznań, pan Ryszard Jankowski, także Trelleborg, reprezentacja Polski. Witam, panie Ryszardzie, na antenie Radia Wnet.
Witam pana, witam wszystkich słuchaczy.
No to w tej grupie A, co teraz właśnie są te mecze emitowane, a więc Holandii z Katarem, Ekwador, Senegal. To jak pan to widzi? Kto tam panu najbardziej zaimponował? Bo mimo wszystko gra Ekwadoru w dwóch pierwszych meczach.
No zdecydowanie tak, w ogóle te mistrzostwa są takie, gdzie byśmy się nie spodziewali, że niektóre reprezentacje wejdą na taki poziom piłkarski, na jaki weszły. Nie wiem, czy to ten klimat, czy przygotowanie tych zespołów. W każdym razie trzeba powiedzieć, że jest kilka sensacji i kilka niespodzianek, prawda?
A może wie pan co? Bo może też czas rozgrywania. Między innymi właśnie wczoraj z naszym gościem, panem Januszem Basałajem, tak rozmawialiśmy, że przełom listopada i grudnia dla piłkarzy to jest dobry czas, bo oni tak, już są w sezonie, nie są jeszcze przemęczeni. To jest mniej więcej połowa, nawet nie cała poważnych lig, czy też Ligi Mistrzów, Ligi Europy i tak dalej. I nagle się spotykają na Mistrzostwach Świata, co jest dla nich absolutnie najważniejsze, prawda? Grać na Mistrzostwach Świata, więc do tej pory mieliśmy takie trochę zmęczone mistrzostwa po wszystkich, po sezonach, a tutaj być może tak jest, no nie wiem, jak pan na to patrzy.
No możliwe, że to ma na to wpływ, bo tak jak mój przedmówca powiedział, Janusz Basałaj, zresztą serdecznie go pozdrawiam, myślę, że tutaj dużo racji ma, no bo można powiedzieć, że ja nie pamiętam, żeby na przykład reprezentacja Polski na Mistrzostwa Świata praktycznie pojechała z marszu, prawda? Bo były z reguły dłuższe, krótsze zgrupowania, ale były, a tutaj dosłownie 3-4 dni. Jeden sparing i to taki jeszcze, można powiedzieć, wybieganie zawodników drugoplanowych praktycznie. No i w samolot i można powiedzieć, że prosto z boisk ligowych zawodnicy wskoczyli na mecze reprezentacyjne, tak?
No właśnie, plus być może ten klimat, ale jak patrzymy na reprezentację Polski? No przede wszystkim myślę, że już gdzieś tam ta atmosfera jest podkręcana, bo tak sobie pomyślałem, dawno nie było w historii naszej piłki tak ważnego meczu jakby na tym poziomie, a więc o wyjście z grupy Mistrzów Świata z takim rywalem. My gramy z absolutnym topem, więc no chyba mimo wszystko, nawet jeśli tych baloników gdzieś tam nie dmuchaliśmy, atmosfery nie podgrzewaliśmy, to mam wrażenie, że ona się sama po prostu zrobiła sama z siebie.
No wreszcie mamy taki mecz, ja bym powiedział, bo w poprzednich mistrzostwach to ten trzeci mecz, to właściwie to już można powiedzieć, że to były flaki z olejem.
Tak.
Bo to był mecz dla zawodników, którzy pojechali, można powiedzieć, na wycieczkę i sobie zagrali. I wreszcie mamy taki mecz i wreszcie mamy zarąbistego przeciwnika, także tutaj Ja uważam, że to jest bardzo fajna sprawa, trzeba być optymistą i tylko pozazdrościć, że ci chłopcy będą mieli taki mecz w swoim życiorysie.
Można tak powiedzieć, panie Ryszardzie, że trzy ostatnie mistrzostwa, na których byliśmy, to były te przysłowiowe flaki z olejem i taki poważny mecz, to był 86 rok z Brazylią, gdzie przegraliśmy, a jeszcze poważny na turnieju to Portugalia 2016 na Mistrzostwach Świata, więc naprawdę to, co jutro nas czeka, to jest wielkie piłkarskie święto. Jak nie zepsuć tego święta?
Wygrać.
No najlepiej.
Najlepiej by było wygrać. Natomiast ja uważam, że my absolutnie nie musimy tutaj mieć jakichś kompleksów, bo ja uważam, że mamy bardzo dobrych zawodników grających w czołowych klubach europejskich. I wydaje mi się, że tutaj jakby no nie jesteśmy jakimś tam kopciuszkiem, tylko śmiało możemy rywalizować z tą Argentyną i wydaje mi się, że mamy duże szanse tutaj na wygranie tego meczu.
Naszym na pewno atutem jest bardzo dobra postawa Wojciecha Szczęsnego w bramce, co nie zawsze było takie oczywiste. W zasadzie lepiej na poszczególnych mistrzostwach bronili ci, którzy go zastępowali. Kiedyś Tytoń, potem Fabiański, a to są wreszcie takie mistrzostwa. Jest pan o niego i o jego formę spokojny?
To znaczy, to jest taka pozycja, że jak się za bardzo chwali, to później może coś się wysypać. Także tutaj na pewno duża, wiem na pewno, że wcześniej, w wcześniejszych gdzieś tam turniejach i tak dalej, Wojtek miał troszeczkę problem po jakimś bardzo dobrym meczu. Miał troszeczkę w następnych meczach, troszeczkę miał problemu z tą koncentracją. Wydaje mi się, że tutaj w tej chwili jakby już jest całkowicie dojrzałym bramkarzem i wydaje mi się, że tutaj raczej nie grozi mu ta dekoncentracja. Zresztą mamy taki mecz, że tutaj chyba wejdzie na swoje absolutnie wyżyny i ja jestem spokojny o tego chłopaka.
No właśnie dzisiaj, kiedy umawialiśmy się na tą rozmowę, tłumaczył mi pan, dlaczego tak ważna była obrona tej dobitki rzutu karnego w meczu z Arabią, mimo że gol nie byłby uznany, prawda, bo piłkarz Arabii wbiegł wcześniej na plac, ale pan to, proszę właśnie wytłumaczyć to naszym słuchaczom, bo to było bardzo ciekawe, co pan powiedział, że liczyła się ta... nie był szczęśliwy w pierwszej sekundzie, tylko jeszcze wyczekał i obronił strzał numer dwa, być może ważniejszy.
No zdecydowanie tak, tutaj jestem pełen podziwu dla Wojtka, że zdążył się pozbierać po tej pierwszej interwencji, gdzie dużo bramkarzy już jakby, no zresztą widzimy to na niektórych tam filmach, powtórkach z jakichś tam meczy, że po interwencji, po obronionym karnym bramkarz jakby się rozluźnia i jakby no czekał na gratulacje. Natomiast Wojtek tutaj zareagował fantastycznie przy jego wzroście też, bo pamiętajmy, że to jest chłopak bardzo wysoki. Bardzo szybko się zebrał do tej drugiej interwencji i to była taka no najwyższej klasy światowej, bym powiedział, ta interwencja, ta reakcja właściwie jego na tę dobitkę.
No i na razie przynajmniej w tej naszej grupie to bramkarze oczywiście, bo przecież Ochoa obronił strzał Lewandowskiego. Tam później się mówiło, że niby on przez miesiąc, tam go ktoś uczył, trenerzy, bramkarzy, jak ten Lewandowski strzela, ale pan z pozycji byłego znakomitego bramkarza, proszę nam zdradzić, ten bramkarz, który ma 1% szans, to on się jest w stanie nauczyć tego strzelającego, czy po prostu... Tak, nie ja wiem, uważam, w pana karierze.
Nie, ja uważam, że to oczywiście, że można pokazywać i tak dalej różne sytuacje. Natomiast no, jeżeli dochodzi do tego wykonania tego rzutu karnego, to naprawdę bramkarz jest zdany sam na siebie i wydaje mi się, że można analizować wszystko, ale nigdy czy trener bramkarzy, czy analityk, który jest zatrudniony w klubie, nie jest w stanie przewidzieć, czy ten zawodnik nie zmieni w ostatniej chwili kierunku uderzenia, tak. Czy uderzy w ten narożnik, który on z reguły uderza. Także tutaj uważam, że w tym wszystkim absolutnie też jest, wiadomo, że bardzo dużo umiejętności, ale też bardzo dużo też szczęścia w tym wszystkim jest.
Może stąd właśnie się mówi, że bramkarz 1%, a strzelający 99%. Chciałbym jeszcze spytać, no, mówimy o tym, jak jutro zagrać. Wiadomo, że tam kluczową postacią jest Lionel Messi, absolutnie nie ma o tym dwóch zdań. I Vieteska, który gra w lidze francuskiej, powiedział, przecież dwie bramki tak naprawdę strzelił Messi, kiedy grali z Clermont. Tam Paryż wygrał 5-0. Na własnej skórze Vieteska odczuł ten geniusz i pytali go dziennikarze, więc jak przy tym Messim grać? On powiedział, przede wszystkim nie ma czegoś takiego, że jeden piłkarz przy nim, tylko że jakby cała formacja, że wokół niego musi być duży ruch ze strony przeciwnika. Ja tak się zastanawiam, na przykład jak wygraliście w dawnych czasach i mieliście geniusza u siebie, bo moim zdaniem takim był Mirosław Okoński, to też wiedzieliście, że można tak go zneutralizować i może to samo jutro wystąpić na przykład w przypadku Messiego?
To znaczy, że za naszych czasów, jak my graliśmy, no to były jeszcze tak zwane słynne plastry i to było jakby no, na porządku dziennym. No, no wiadomo, że z Mirkiem sobie nikt w tym czasie nie mógł poradzić. Może jedynie był taki zawodnik w Widzewie Przybyś, który miał jakieś tam lekarstwo na Mirka, natomiast tak to nigdy miał i to wtedy, no wtedy były inne czasy, były inaczej były zespoły ustawione, no i to właściwie nie można było sobie wyobrazić bez gry na plaster. Natomiast w tej chwili absolutnie to nie ma miejsca tutaj i absolutnie to nie dotyczy się gry na Messiego. Natomiast ja bym też tego nie wyolbrzymiał, bo tak jak wcześniej rozmawialiśmy, oni mają Messiego, my mamy Lewandowskiego, tak? I tutaj ja uważam, że w ogóle nie musimy mieć żadnych kompleksów, bo tak jak powiedziałem, mamy tego naszego Roberta i nie wiem, czy w tej chwili jakby no nie jest to ten chłopak silniejszy po tej strzelonej bramce psychicznie niż Messi nawet.
Ale Messi jest kreatorem, Lewandowski jednak jest egzekutorem raczej.
No i dobrze, że jest egzekutorem, bo wiemy, jak jest egzekutorem, to będzie strzelał bramki. Kreować można, ale jeszcze trzeba mieć gościa, który to wykończy.
No tak. No to panie Ryszardzie, to na koniec takie pytanie, jedni je lubią, inni nie, ale ja je po prostu zadam. To jaki jutro będzie wynik?
No ja właśnie rzadko kiedy typuję, bo później jakby no cały czas czekam na ten mój wynik. I dlatego ja generalnie jestem optymistą i uważam, że jeżeli nie wygramy, no to jeżeli zremisujemy przy dobrym układzie tego drugiego meczu, to uważam, że wyjdziemy z tej grupy, z czego bardzo życzę mojemu koledze Krzysiowi Michiewiczowi i uważam, że należy mu się to jak najbardziej. Poza tym uważam, że Czesiek ma bardzo dużo też szczęścia i to szczęście myślę jutro go nie opuści.
To szczęście, które przekłada na drużynę później.
Tak jest, dokładnie tak jest.
Dziękuję serdecznie. Ryszard Jankowski, były świetny bramkarz Lecha Trelleborg, reprezentacji Polski, był naszym gościem. Wszystkiego dobrego, panie Ryszardzie. Wielu emocji jutro.
Dziękuję bardzo za zdrówkę. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Pozdrawiamy również i tylko na koniec dodam, że trwają przerwy w dwóch meczach tych w grupie A, więc Holandia prowadzi z Katarem 1-0, a Senegal po bramce Sara w 44 z Ekwadorem również 1-0, a dziś o 22 mecza, więc zakończenie rywalizacji w grupie B. Walia Anglia i Iran, Stany Zjednoczone. Teraz to wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.